Przez większość następnego dnia dręczył go lęk, co powie Snape, kiedy odkryje, jak daleko wdarł się tej nocy do Departamentu Tajemnic. Miał też wyrzuty sumienia, bo zdał sobie sprawę, że od ostatniej lekcji ani razu nie ćwiczył oklumencji. Za dużo się działo, odkąd odszedł Dumbledore. Był pewny, że nie zdoła opróżnić swego umysłu, nawet gdyby chciał. Wątpił jednak, by Snape przyjął to usprawiedliwienie. Próbował trochę poćwiczyć podczas lekcji, ale nic z tego nie wychodziło. Hermiona wciąż go pytała, co mu jest, kiedy milkł, starając się pozbyć wszelkich myśli i emocji, a zresztą trudno o gorsze warunki do oczyszczania umysłu, kiedy nauczyciele strzelają bez ostrzeżenia pytaniami. Przygotowany na najgorsze, po kolacji ruszył do gabinetu Snape'a. Był w połowie sali wejściowej, gdy podbiegła do niego Cho. Chodźmy tam, powiedział Harry, rad, że ma powód, by opóźnić spotkanie ze Snape'em i pokazał jej ciemny kąt sali obok wielkich klepsydr. Klepsydra Gryffindoru była już prawie pusta. Wszystko w porządku? Umbridge nie wypytywała cię o GD? Och nie, odpowiedziała szybko Cho. Nie, tylko, no wiesz, chciałam ci tylko powiedzieć. Harry, nigdy bym nie pomyślała, że Marietta może wygadać. Już dobrze, dobrze, mruknął Harry, chociaż uważał, że Cho mogłaby trochę ostrożniej dobierać sobie przyjaciółki. Niewielkim pocieszeniem był fakt, że jak ostatnio słyszał, Marietta wciąż była w skrzydle szpitalnym, a pani Pam w żaden sposób nie mogła sobie dać rady z jej krostami. To wspaniała osoba, naprawdę, zapewniała go Cho, tylko popełniła błąd. Harry spojrzał na nią z niedowierzaniem. Wspaniała osoba, która popełniła błąd? Wydała nas wszystkich, łącznie z tobą. No, przecież wszystkim jakoś się upiekło, prawda? Wiesz, jej mama pracuje w ministerstwie, jej jest naprawdę trudno. Ojciec Rona też pracuje w ministerstwie. Jeśli sama nie zauważyłaś, to mogę ci powiedzieć, że nie ma na twarzy wypisane donosiciel. Ach, to naprawdę okropna sztuczka tej Hermiony Granger, zaperzyła się Cho. Mogła powiedzieć, że rzuciła urok na tę listę. Uważam, że to był wspaniały pomysł, powiedział chłodno Harry. Cho zaczerwieniła się, a oczy jej zalśniły. Ach, tak, zapomniałam. Oczywiście, to był pomysł najdroższej Hermiony. Tylko nie zacznij znowu ryczeć, ostrzegł ją Harry. Nie, nie zamierzam. No i dobrze. I tak już mam dosyć na głowie. To idź i zajmij się swoją głową, powiedziała ze złością, okręciła się na pięcie i odeszła. Harry wściekły na nią i na siebie zszedł po schodach do lochu Snape'a, a chociaż z doświadczenia wiedział, że Snape łatwiej spenetruje mu mózg, jeśli pojawi się w jego gabinecie wściekły i rozżalony, zanim stanął przed jego drzwiami, udało mu się wymyślić jeszcze parę słów na temat Marietty, które powinien był powiedzieć Cho. Spóźniłeś się, Potter, warknął Snape, kiedy Harry zamknął drzwi za sobą. Stał plecami do niego, jak zwykle usuwając pewne myśli z głowy i umieszczając je pieczołowicie w myśl odsiewni Dumbledora. Strząsnął do kamiennego naczynia ostatni srebrny strzęp i odwrócił się z twarzą do Harry'ego. No i co? Ćwiczyłeś? Tak. Tak, skłamał Harry, wpatrując się w jedną z nóg biurka. Zaraz się okaże. Prawda? Wycedził Snape. Wyjmij różdżkę, Potter. Harry stanął na swoim zwykłym miejscu, patrząc na Snape'a po drugiej stronie biurka. Serce biło mu szybko, bo wciąż był wściekły na Cho i bał się, że Snape i tak zaraz wszystkiego się dowie. No to liczę do trzech, powiedział znudzonym głosem Snape. Raz, dwa, drzwi otworzyły się gwałtownie i wpadł Draco Malfoy. Panie profesorze, o, przepraszam, patrzył na Snape'a i Harry'ego z lekkim zaskoczeniem. W porządku, Draco, rzekł Snape, zniżając różdżkę. Potter przyszedł tutaj na korepetycję z eliksirów. Harry tylko raz widział Malfoya tak uradowanego, a było to, kiedy Umbridge przyszła na wizytację do Hagrida. Nie wiedziałem, powiedział Malfoy, łypiąc na Harry'ego, który czuł, że jest czerwony jak burak. Oddałby wiele, by móc wykrzyczeć prawdę Malfoyowi w twarz, a jeszcze więcej, by go ugodzić jakąś ciężką klątwą. No, Draco, o co chodzi? Zapytał Snape. I chodzi o to, panie profesorze, że profesor Umbridge potrzebuje pana pomocy, rzekł Malfoy. Znaleźli Montaka, zamkniętego w toalecie na 4. piętrze. A jak on tam się dostał? Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Jest trochę rozkojarzony. No dobrze, Potter, dokończymy tę lekcję jutro wieczorem. Odwrócił się i wyszedł szybkim krokiem z gabinetu. Malfoy szepnął bezgłośnie do Harry'ego korki z eliksirów i wyszedł za Snape'em. Harry z ulgą schował różdżkę i ruszył do wyjścia. Miał przynajmniej 24 godziny, żeby poćwiczyć. Wiedział, że powinien być wdzięczny za uratowanie się w ostatniej chwili, choć wiedział też, że przyjdzie mu za to zapłacić, bo Malfoy na pewno rozpowie w całej szkole, że Harry Potter musi brać korepetycje z eliksirów. Był już przy drzwiach, gdy to zobaczył. Plamkę rozedrganego światła tańczącą po framudze. Zatrzymał się, żeby się jej lepiej przyjrzeć, bo z czymś mu się kojarzyła. A potem sobie przypomniał. Była podobna do tych światełek, które widział w swoim ostatnim śnie, w tym drugim pokoju, przez który przechodził podczas wędrówki przez Departament Tajemnic. Odwrócił się. Światło pochodziło z myśl od siewni stojącej na biurku Snape'a. Srebrno-biała zawartość naczynia kłębiła się i migotała. Myśli Snape'a, te, których Harry nie powinien poznać, gdyby przypadkiem przedarł się przez jego obronę. Wpatrywał się w nie, a ciekawość wzbierała w nim z każdą chwilą. Co takiego Snape chciał przed nim ukryć? Srebrzyste światełka migotały na ścianie. Harry zrobił dwa kroki w kierunku biurka, myśląc intensywnie. A może to są jakieś informacje o Departamencie Tajemnic, które Snape chciał zachować tylko dla siebie? Zerknął przez ramię, a serce waliło mu jak młotem. Ile czasu zabierze Snape'owi uwolnienie Montaka z toalety? Wróci po tym prosto do swojego gabinetu, czy zaprowadzi Montaka do skrzydła szpitalnego? Pewnie zaprowadzi. Montak jest kapitanem drużyny ślizgonów. Snape będzie chciał się upewnić, czy nic mu się nie stało. Zrobił jeszcze kilka kroków, dzielących go od myśl od siewni i zajrzał w nią. Zawahał się, nasłuchując, a potem wyciągnął różdżkę. W gabinecie i na korytarzu za drzwiami było zupełnie cicho. Szturchnął lekko zawartość myśl od siewni końcem różdżki. Srebrzysta substancja zaczęła szybko wirować. Nachylił się nad nią i zobaczył, że robi się przeźroczysta. Znowu jak przed rokiem patrzył z góry na jakieś pomieszczenie, jak przez okrągłe okienko w suficie. Jeśli się nie mylił, patrzył z góry na wielką salę. Jego oddech zasnuwał teraz powierzchnię myśli Snape'a. Poczuł pustkę w głowie. Przecież to czyste szaleństwo. Ale tak go kusi, dygotał na całym ciele. Snape może wrócić lada chwila. I nagle przypomniała mu się rozgniewana twarz Cho, a potem kpiąca twarz Malfoya. I poczuł, że stać go na wszystko. Wziął głęboki oddech i zanurzył twarz w myślach Snape'a. Podłoga natychmiast się przechyliła, a on zsunął się głową w dół do myśl od siewni. Spadał przez zimną ciemność, obracając się szybko wokół własnej osi, a potem stał po środku wielkiej sali. Ale nie było w niej czterech stołów. Zamiast nich zobaczył ponad setkę małych stolików, a przy każdym siedział uczeń pochylony nad zwojem pergaminu. Słychać było tylko skrobanie piór i od czasu do czasu szelest, gdy ktoś zwijał lub rozwijał swój pergamin. Tak, to był egzamin. Z wysokich okien spływały strumienie słońca na pochylone głowy, połyskujące barwami kasztanów, miedzi i złota. Rozejrzał się ostrożnie. Gdzieś tu musi siedzieć Snape. To przecież jego wspomnienie. I dostrzegł. dostrzegł go. Siedział tuż przy nim. Snape, nastolatek, był blady i żylasty jak roślina trzymana w ciemności. Jego długie, proste i tłuste włosy omiatały stół, jego haczykowaty nos zawisł zaledwie o cal nad pergaminem, po którym skrobał zawzięcie piórem. Harry stanął za nim i przeczytał nagłówek na arkuszu egzaminacyjnym. Obrona przed czarną magią, standardowa umiejętność magiczna. A więc Snape musiał mieć 15 albo 16 lat. Tyle, co teraz Harry. Pisał szybko, zapisał już ze stopę pergaminu więcej niż jego najbliżsi sąsiedzi. A przecież pismo miał drobne i ciasne. Jeszcze 5 minut. Harry aż podskoczył, a kiedy się odwrócił, zobaczył czubek głowy profesora Flitwicka, poruszający się między stolikami niedaleko niego. Teraz przechodził obok chłopca z rozczochraną czarną czupryną. Bardzo rozczochraną czarną czupryną. Harry ruszył do przodu tak szybko, że gdyby to działo się naprawdę, poprzewracałby stoliki. Zamiast tego sunął w powietrzu jak we śnie. Minął 2 przejścia między stolikami, popłynął wzdłuż 3. Tył głowy czarnowłosego chłopca był coraz bliżej i bliżej. Teraz chłopiec się wyprostował, odłożył pióro i przyciągnął pergamin do siebie, żeby przeczytać, co napisał. Harry zatrzymał się przed jego stolikiem i spojrzał z góry na swojego 15-letniego ojca. Podniecenie eksplodowało mu w brzuchu, jakby patrzył na samego siebie, z drobnymi tylko różnicami. James miał oczy orzechowe, nos nieco dłuższy, a na jego czole nie było blizny, ale obaj mieli takie same chude twarze, te same usta, te same brwi. Jamesowi tak samo sterczały włosy na czubku głowy, ręce miał identyczne i Harry był pewny, że gdyby wstał, okazałoby się, że są tego samego wzrostu. James ziewnął potężnie i zmierzwił sobie włosy, robiąc jeszcze większy bałagan na głowie. Zerknął w stronę profesora Flitwicka, a potem odwrócił się i uśmiechnął do chłopca siedzącego 4 stoliki dalej. Harry doznał kolejnego wstrząsu. To Sirius Blake. Odwzajemnił uśmiech i uniósł kciuk do góry. Sirius siedział niedbale, rozparty, kiwając się na tylnych nogach krzesła. Był bardzo przystojny. Czarne włosy spadały mu na czoło z jakąś nonszalancką wytwornością, o której Harry i James tylko mogli marzyć, a siedząca za nimi dziewczyna zerkała na niego tęsknie, choć on zdawał się tego nie zauważać. A 2 stoliki dalej, za tą dziewczyną, Harremu znowu coś podskoczyło w brzuchu, siedział Remus Lupin. Był blady i wyglądał dość mizernie. Czyżby zbliżała się pełnia? Przeczytał, co napisał i podrapał się piórem po brodzie, marszcząc lekko czoło. To by znaczyło, że gdzieś tutaj musi być i Glizdogon. I rzeczywiście, Harry zaraz wyłowił go wzrokiem. Mały chłopiec o mysich włosach i długim, spiczastym nosie. Miał przerażoną minę, gryzł paznokcie, wpatrując się w swój pergamin i szurał po podłodze czubkami butów. Co jakiś czas zerkał z nadzieją na pergamin swojego sąsiada. Harry przyglądał mu się przez chwilę, a potem znowu spojrzał na Jamesa, który teraz bazgrał coś na skrawku pergaminu. Narysował już znicza i kreślił litery L-E. Co to za skrót? Proszę odłożyć pióra, zaskrzeczał profesor Flitwick. Ty też, Stibbins. Proszę pozostać na miejscach. Zaraz zbiorę wasze pergaminy. Akcjo! Ponad 100 rolek pergaminu śmignęła prosto w rozwarte ramiona Flitwicka, zwalając go z nóg. Rozległy się śmiechy. Paru uczniów siedzących przy pierwszych stolikach chwyciło go pod łokcie i podniosło z podłogi. Dziękuję, 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 wysapał profesor Flitwick. No, jesteście wszyscy wolni. Harry spojrzał na swojego ojca, który pośpiesznie zamazał litery L.E., zerwał się, wrzucił pióro i kartkę z pytaniami egzaminacyjnymi do torby, zarzucił ją na ramię i stał, czekając na Syriusza. Harry rozejrzał się i nieco dalej dostrzegł Snape'a zmierzającego między stolikami do drzwi i wciąż zaabsorbowanego swoją kartką z pytaniami. Przygarbiony, kanciasty kroczył w dziwny sposób, przywodzący na myśl pająk. Blanka. Tłuste włosy zwisały mu na twarz. Grupa rozgadanych dziewcząt oddzieliła Snape'a od Jamesa i Siriusa. Trzymając się tej grupy, Harry nie tracił Snape'a z oczu, a jednocześnie nadstawiał uszu, by słyszeć głosy Jamesa i jego przyjaciół. Podobało ci się pytanie 10, luniaczku? Zapytał Sirius, kiedy znaleźli się w sali wejściowej. Bardzo, odpowiedział żywo Lupin. Podaj 5 oznak, po których można rozpoznać wilkołaka. Wspaniałe pytanie. I co, myślisz, że wymieniłeś wszystkie? Zapytał z udawanym przejęciem James. No chyba tak, odrzekł z powagą Lupin, kiedy przyłączyli się do tłumu wokół drzwi frontowych, żeby wyjść na zalane słońcem błonia. Pierwsza siedzi na moim krześle, druga nosi moje ubranie, trzecia nazywa się Remus Lupin. Tylko Glizdogon się nie roześmiał. Podałem kształt pyska, wygląd źrenic, włochaty ogon, powiedział z niepokojem, ale nic więcej nie mogłem wymyślić. No nie, Glizdogonie, ale z ciebie tępak, rzucił James niecierpliwym tonem. Przecież co miesiąc włóczysz się z wilkołakiem. Nie wrzeszcz tak, przerwał mu Lupin. Harry spojrzał niespokojnie za siebie. Snape wciąż był blisko, nadal wertując swoje pytania, ale w końcu to było jego wspomnienie i Harry czuł, że gdy wyjdą na błonia, może pójść w inną stronę, a to by oznaczało, że on, Harry, nie będzie już mógł dłużej śledzić swojego ojca. Doznał więc wielkiej ulgi, kiedy James i jego trzej przyjaciele ruszyli trawiastym zboczem w stronę jeziora, a Snape poszedł za nimi, wciąż z nosem nad pergaminem z pytaniami, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy z tego, dokąd idzie. Harry nieco go wyprzedzał i w ten sposób nie tracił z oczu Jamesa i reszty.
No, ten cały egzamin to bułka z masłem, dobiegł go głos Siriusa. Zdziwiłbym się, gdybym nie dostał W. Ja też, powiedział James.
Włożył rękę do kieszeni i wyciągnął z niej złotego znicza.
Skąd to masz?
Zwędziłem, odparł zdawkowo James. Zaczął bawić się z niczem, pozwalając mu trochę odlecieć, po czym chwytał go znowu. Refleks miał znakomity. Glizdogon obserwował go z podziwem. Zatrzymali się w cieniu tego samego buku nad jeziorem, pod którym Harry, Ron i Hermiona spędzili kiedyś niedzielę, kończąc zadania domowe i rzucili się na trawę. Harry jeszcze raz spojrzał przez ramię. Ku swemu zadowoleniu zobaczył, że Snape usadowił się w gęstym cieniu kępy krzaków. Wciąż był pogrążony w studiowaniu swojego arkusza egzaminacyjnego, więc Harry usiadł na trawie między bukiem i krzakami, skąd mógł obserwować czwórkę przyjaciół pod drzewem. Gładka powierzchnia jeziora lśniła oślepiającym odblaskiem słońca. Na samym brzegu siedziała grupka rozchichotanych dziewcząt, które dopiero co opuściły wielką salę, a teraz pozdejmowały buty i skarpetki, chłodząc sobie stopy w wodzie. Lupin wyciągnął książkę i zabrał się do czytania. Sirius rozglądał się dookoła po uczniach rozłożonych na trawie. Minę miał nieco wyniosłą i znudzoną, ale i tak był bardzo przystojny. James wciąż bawił się z niczem, pozwalając mu odlatywać coraz dalej, ale zawsze w ostatniej chwili go chwytał. Glizdogon przyglądał się temu z otwartymi ustami. Za każdym razem, gdy Jamesowi udał się szczególnie trudny chwyt, wydawał z siebie zduszony okrzyk podziwu i bił brawo. Po 5 minutach Harry zaczął się zastanawiać, dlaczego James nie powie Glizdogonowi, żeby sam spróbował, ale jego ojca wyraźnie cieszyło to, że ktoś go obserwuje. Harry zauważył, że ma zwyczaj wichrzenia sobie włosów, jakby chciał się upewnić, że nie są za bardzo uczesane. I często zerkał w stronę dziewcząt siedzących nad wodą.
Może byś już przestał, co? Odezwał się w końcu Sirius, kiedy James złapał znicza w wyjątkowo widowiskowy sposób, a Glizdogon krzyknął z podziwu. Bo Glizdogon posika się z wrażenia.
Glizdogon się zarumienił, a James się roześmiał.
Skoro ci to przeszkadza, powiedział, chowając złotą piłeczkę do kieszeni.
Harry odniósł wrażenie, że Sirius był jedyną osobą, jaka mogła powstrzymać Jamesa od popisywania się.
Nudzę się, rzekł Syriusz. Chciałbym, żeby już była pełnia księżyca.
Może ty byś chciał, mruknął ponuro Lupin zza swojej książki. Ale mamy jeszcze transmutację. Jak się nudzisz, możesz mnie przepytać.
Masz. I wyciągnął ku niemu książkę. Syriusz prychnął.
Nie muszę zaglądać do tych głupot. Znam to wszystko na pamięć.
To cię trochę ożywi, łapo, powiedział cicho James.
Zobacz, kto tam siedzi.
Syriusz odwrócił głowę. Zamarł bez ruchu jak pies, który zwietrzył królika.
Wspaniale, Smarkerus!
Harry też podążył za wzrokiem Syriusza. Snape wstał i chował swój pergamin do torby. Kiedy wyszedł z cienia i ruszył przez trawnik, Syriusz i James też wstali. Lupin i Glizdogon pozostali na miejscu. Lupin gapił się w książkę, choć oczy mu się nie poruszały, a między brwiami pojawiła się mała zmarszczka. Glizdogon patrzył to na Syriusza, to na Jamesa, to na Snape'a z wyraźnym oczekiwaniem na twarzy.
W porządku, Smarkerusie? Zapytał głośno James.
Snape zareagował tak szybko, jakby się spodziewał napaści. Upuścił torbę, wsunął rękę za pazuchę i już podnosił różdżkę, gdy James wrzasnął Expelliarmus. Różdżka Snape'a wyleciała w powietrze i upadła za nim w trawę. Syriusz parsknął śmiechem.
Impedimento! Krzyknął, celując różdżką w Snape'a, który zwalił się na ziemię w połowie skoku po własną różdżkę. Porozkładani na trawie uczniowie zwrócili głowy w ich stronę. Niektórzy wstali i podeszli bliżej. Jedni mieli przerażone miny, inni byli wyraźnie rozbawieni.
Snape leżał na ziemi, dysząc. James i Syriusz zbliżali się do niego z różdżkami w pogotowiu. James zerkał przez ramię na dziewczyny nad wodą. Glizdogon wstał, obserwując tę scenę łakomym wzrokiem, po czym obszedł Lupina, żeby mieć lepszy widok.
Jak ci poszedł egzamin, Smarku? Zapytał James.
Obserwowałem go, rył nosem po pergaminie, powiedział drwiąco Syriusz.
Na pewno tak go poplamił, że nie będą mogli odczytać ani słowa.
Tu i ówdzie rozległy się śmiechy. Najwyraźniej Snape nie cieszył się w szkole popularnością. Glizdogon zachichotał. Snape próbował wstać, ale zaklęcie wciąż działało. Wił się, jakby walczył z niewidzialnymi sznurami.
Jeszcze zobaczymy, wydyszał, patrząc na Jamesa z nienawiścią. Tylko poczekajcie.
Na co? Zapytał chłodno Syriusz. Co zamierzasz zrobić, Smarku? Wydmuchać sobie na nas nos?
Snape bluznął potokiem przekleństw i zaklęć, ale jego różdżka była daleko, więc żadne z zaklęć nie zadziałało.
Przepłucz sobie usta, wycedził James. Chłoszczyść!
Z ust Snape'a zaczęły się wydobywać różowe bańki mydlane, piana pokryła mu wargi, wyraźnie się dusił.
Zostawcie go!
James i Syriusz rozejrzeli się wokoło. Wolna ręka Jamesa szybko powędrowała do włosów. Krzyknęła jedna z dziewcząt siedzących nad jeziorem. Miała grube, ciemno-rude włosy, opadające jej na ramiona i uderzająco zielone, migdałowe oczy.
Oczy Harry'ego,
jego matka.
Co jest, Evans? Zapytał James głosem, który stał się nagle uprzejmy, głębszy, jakby bardziej męski.
Zostawcie go, powtórzyła Lily.
Patrzyła na Jamesa z odrazą.
Co on wam zrobił?
No wiesz, powiedział James powoli, jakby się zastanawiał. To raczej kwestia tego, że on istnieje, jeśli wiesz, co mam na myśli.
Wielu widzów obserwujących tę scenę wybuchnęło śmiechem, w tym Syriusz i Glizdogon, ale nie Lupin, nadal pochylony nad książką. Lily też się nie roześmiała.
Wydaje ci się, że jesteś bardzo zabawny, tak? Zapytała chłodno. A jesteś tylko zarozumiałym, znęcającym się nad słabszymi szmatławcem, Potter. Zostaw go w spokoju.
Zostawię, jak się ze mną umówisz, Evans, odrzekł szybko James.
No, nie daj się prosić, umów się ze mną, a już nigdy więcej nie podniosę różdżki na biednego Smarka.
Za jego plecami zaklęcie spowolnienia przestawało działać. Snape czołgał się powoli ku swej różdżce, wypluwając mydliny. Nie umówiłabym się z tobą nawet wtedy, gdybym musiała wybierać między tobą a wielkim pająkiem, oświadczyła Lili.
Nie masz szczęścia, rogaczu, rzekł Sirius i odwrócił się w stronę Snape'a. Oj!
Ale krzyknął za późno. Snape już celował różdżką prosto w Jamesa. Błysnęło i z policzka Jamesa trysnęła krew. Odwrócił się błyskawicznie, znowu błysnęło i Snape wisiał już w powietrzu do góry nogami. Szata opadła mu na głowę, odsłaniając chude, blade nogi i poszarzałe gatki. Wielu widzów zaczęło klaskać. Sirius, James i Glizdogon ryknęli śmiechem. Rozzłoszczona twarz Lili drgnęła lekko, jakby i ona powstrzymywała śmiech. Puść go! Na rozkaz, powiedział James i szarpnął lekko różdżką. Snape zwalił się bezwładnie na ziemię. Wyplątał się jakoś z szaty, wstał i podniósł różdżkę.
Petrificus totalus! Rozległ się głos Syriusza i Snape znowu runął jak długi i zesztywniał.
Zostawcie go w spokoju! Krzyknęła Lili. Teraz i ona miała już różdżkę w ręku, James i Sirius wpatrywali się w nią uważnie.
Więc nie zmuszaj mnie, żebym ci zrobił krzywdę, powiedział James.
To cofnij swoje zaklęcie. James westchnął ciężko, a potem odwrócił się do Snape'a i wyszeptał przeciw zaklęcie.
Bardzo proszę, powiedział, gdy Snape po raz kolejny dźwignął się na nogi. Masz szczęście, że Evans tu była, Smarkerusie.
Nie potrzebuję pomocy tej małej, brudnej szlamy. Lili zamrugała szybko.
Świetnie, powiedziała chłodno. W przyszłości nie będę sobie tobą zawracać głowy i na twoim miejscu wyprałabym gacie, Smarkerusie.
Przeproś ją, ryknął James, celując różdżką w Snape'a. Nie zmuszaj go, żeby mnie przepraszał, zawołała Lili, łypiąc groźnie na Jamesa. Jesteś taki sam jak on.
Co? Krzyknął James. Ja nigdy bym cię nie nazwał.
Sama wiesz jak. Targasz sobie włosy, żeby wyglądać tak, jakbyś dopiero co zsiadł ze swojej miotły. Popisujesz się tym głupim zniczem. Chodzisz po korytarzach i miotasz zaklęcia na każdego, kto cię uraził, żeby pokazać, co potrafisz. Dziwię się, że twoja miotła może w ogóle wystartować z tobą i z twoim wielkim napuszonym łbem. Mdli mnie na twój widok.
Odwróciła się na pięcie i odeszła. Evans! Zawołał za nią James. Hej, Evans!
Nawet się nie obejrzała.
Co jej się stało? Zapytał James, bezskutecznie starając się sprawić wrażenie, że go to niewiele obchodzi.
Czytając między wierszami, powiedziałbym, że chyba uważa cię za osobę nieco próżną, mruknął Sirius.
Świetnie, rzekł James, teraz już nie kryjąc wściekłości.
Znakomicie!
Znowu błysnęło i Snape ponownie zawisł w powietrzu do góry nogami.
Kto chce zobaczyć, jak ściągam majtki Smarkerusowi?
Ale czy James naprawdę ściągnął majtki Snape'owi, tego Harry już się nie dowiedział. Czyjaś dłoń zacisnęła się jak kleszcze na jego ramieniu. Skrzywił się z bólu, a kiedy się obejrzał, z przerażeniem ujrzał dorosłego Snape'a, białego na twarzy z wściekłości.
Dobrze się bawisz?
Harry poczuł, że sam unosi się w powietrzu. Letni dzień gdzieś wyparował, szybował w górę poprzez lodowatą czerń, wciąż czując uścisk Snape'a na ramieniu. A potem było tak, jakby wywinął koziołka w powietrzu i jego stopy uderzyły w kamienną posadzkę lochu Snape'a. Znowu stał przed myśl odsiewnią na biurku w mrocznym gabinecie nauczyciela eliksirów.
No więc powiedz mi, rzekł Snape, ściskając ramię Harry'ego tak mocno, że zdrętwiała mu ręka. Dobrze się bawiłeś, Potter?
Nie, wyjąkał Harry, próbując uwolnić ramię. To było straszne. Wargi Snape'a drżały, twarz miał białą, zęby obnażone.
Zabawny był ten twój ojciec. Co? Zapytał, potrząsając Harrym tak mocno, że okulary zsunęły mu się z nosa. Ja nie, Snape. Odrzucił go od siebie z całej siły. Harry upadł ciężko na posadzkę.
Nie powtórzysz nikomu. Co zobaczyłeś?
Ryknął Snape. Nie, bąknął Harry. Wstał i odsunął się od niego tak daleko jak mógł.
Nie, oczywiście, że nie. Wynoś się stąd i nie chcę cię już nigdy widzieć w moim gabinecie.
A kiedy Harry pobiegł do drzwi, słój z martwymi karaluchami eksplodował tuż nad jego głową. Jednym szarpnięciem otworzył drzwi i wypadł na korytarz, zatrzymując się dopiero wtedy, gdy od Snape'a dzieliły go już 3 piętra. Wówczas oparł się o ścianę, dysząc i rozcierając sobie posiniaczone ramię. Nie miał ochoty wracać tak wcześnie do wieży Gryffindoru, ani opowiadać Ronowi i Hermionie, co właśnie zobaczył. Czuł się podle, ale nie dlatego, że przed chwilą został zmieszany z błotem i obrzucony martwymi karaluchami. Dobrze wiedział, co to znaczy być poniżonym na oczach wielu ludzi. Wiedział, jak musiał się czuć Snape, gdy kpił sobie z niego James Potter. Sądząc po tym, co zobaczył, jego ojciec był właśnie tak zarozumiały, jak zawsze twierdził Snape.